Teksty pisane specjalnie dla radia, adaptacje wielkich dzieł, znakomici aktorzy, reżyserzy, realizatorzy. Teatr wyobraźni niemal od początku towarzyszy radiofonii. Siła słowa jest w radiu niezwykła. Michał Słobodzian, dzień dobry. Raz w miesiącu opowiadam Państwu o tym, dlaczego media publiczne były i są bardzo istotne. Dziś o radiowym teatrze wyobraźni. To ogromna, choć niewidoczna scena, przez którą przez lata przewinęły się tysiące postaci. Nasza rozgłośnia realizuje audycje oparte na literaturze od kilkudziesięciu lat. To w Polskim Radiu w Bydgoszczy realizowano pierwszą po wojnie audycję satyryczną Pokrzywy nad Brdą. Tak cykl w słowniku radiowym wspominała Magdalena Jasińska.
Teksty pisali m.in. właśnie dyrektor Tadeusz Kański, Zdzisław Kuncman, Czesław Nowicki i udzielał się również Jeremi Przybora, o czym opowiadał Ewie Dąbskiej.
Tutaj trafiłem na niebywałego człowieka, a był nim Tadeusz Kański, pierwszy dyrektor tej rozgłośni pomorskiej. To był wspaniały szef, wspaniały człowiek, pełen entuzjazmu dla tej placówki. No, wydawało mu się, że on tu stworzy najwspanialsze radio świata z tych ludzi, którzy tu byli. Przy czym niesłychanie ciekawe, ja takiego w ogóle drugi raz takiego dyrektora nie spotkałem, bo on dbał absolutnie o wszystko i o wszystkich. To był taki program popularny bardzo, Pokrzywy nad Brdą, który zawsze, to podkreślam, nie ja tworzyłem, tylko dwaj moi koledzy, Zdzisław Kuncman i Czesław Nowicki, którzy tu pracowali. Czesław Nowicki zresztą właśnie w tym toruńskim studiu. I ja od czasu do czasu w tych pokrzywach też umieszczałem różne swoje rzeczy, do czego zmusił mnie Kański, ponieważ napisałem taki żartobliwy poemat kiedyś w tutejszej ściennej gazetce, taki jak gdyby niby żartobliwy panegiryk na jego temat. I jemu się to strasznie spodobało. Powiedział, panie Jeremi, to jest... czy nawet już może ty wtedy mówił do mnie, już nie pamiętam w jakim to było momencie, napisałeś to naprawdę fajnie, musisz pisać na antenę. I ja się broniłem, bo uważałem, że to takie sobie amatorska próbka jakaś, która jest dobra w gazetce ściennej, ale co z czym tu się pchać na eter. I on mnie po prostu zmusił do pisania na antenę. I kiedyś przyjechał dyrektor programowy z Warszawy, tutaj była jakaś taka audycja, odbywała się, w której ja umieściłem swoją parodię radia. No taka trochę szkolna parodia radia, którą tam było, jak osądzam dzisiaj swoje początki, to tam była niezła może taka parodia gimnastyki porannej, tak jakieś absurdalne zupełnie ćwiczenia. I ten dyrektor strasznie się wyśmiał przy tej okazji z tego wszystkiego, naśmiał się. I powiedział, że jeżeli tylko miałbym ochotę przeprowadzić się do Warszawy, to w każdej chwili jest gotów i tak dalej. Ja wtedy nie miałem ochoty, bo miałem ochotę być po prostu z Kańskim razem i pod jego dowództwem. No ale jak już Kańskiego nie było, to ochota mi zaczęła przychodzić.
Z Bydgoszczy Pokrzywy nad Brdą wyprowadziły się do Warszawy. Radiowy teatr rozwijał się jednak dalej. Jerzy Sulima-Kamiński, Zdzisław Prus, Krystyna Królikowska, Leonard Milczyński, Kazimierz Kumer, Krzysztof Rogoziński. To tylko niektóre nazwiska twórców słuchowisk pisanych specjalnie dla radia.
Tu praca jest zupełnie inna niż na scenie teatralnej. Jest szybka. O tym opowiadała kiedyś Grażyna Barszczewska.
W radiu jest, w tej chwili przynajmniej jest tak, że jak gdyby bardzo spalamy się, bo to jest taka gotowość na kilka godzin, kiedy przychodzimy do teatru Polskiego Radia czy do studia, gdzie mamy nagrać czy powieść. Spalamy się w tym momencie i ja muszę powiedzieć o sobie, że jak gdyby ja natychmiast to zostawiam. Nie wracam do tego.
Nieżyjąca już wielka dama bydgoskiej i toruńskiej sceny teatralnej, Wanda Rucińska, również wspominała swoją przygodę z naszym radiem.
W moich młodych latach teatralnych oczywiście radio nagrywało audycje na żywo. Zapalało się czerwone światełko i wtedy natychmiast trzeba było rozpocząć audycję. Moją pierwszą audycją była właśnie audycja choinkowa, gdzie grałam laleczkę z saskiej porcelany, która wisiała na choince. Oczywiście nagrywało się to w Wigilię, żeby było po prostu świąteczna audycja. Jak się czerwone światełko zapaliło i uświadomiłam sobie, że mój synek siedzi pod choinką i słucha tego, to nagle mnie złapało ogromne wzruszenie za gardło. Bałam się, że nie będę mogła zaśpiewać swojej arii. No ale oczywiście opanowałam się i poszło wszystko dobrze.
A czemu telewizor nie chodzi?
Co tam telewizor? Trudzia! Żywą kobrę mamy w domu.
Co takiego?
Bo widzi babcia, mysz jest w wannie.
wannie.
Mysz? No tak, i znowu miałam rację.
Że niby co?
No, żeby tej łapki nie wyrzucać przy przeprowadzce.
Po co łapka? Władeczek powiedział, że złapie.
A no, zawsze to... powtarzam, niczego nie wyrzucać. Wszystko może się przydać. To mówisz, Władek, że złapiesz?
Niczego nie mówię. Też.
Ciekawe.
Ja mówię, że...
Czy ona się u nas zalęgła, czy skądś przyszła?
Wiesław Drzewicz, który użyczył głosu pamiętnej postaci Gargamela ze Smurfów, przez 3 sezony grał w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Również równolegle wówczas grał w słuchowiskach, które realizowała nasza rozgłośnia.
Te 3 lata, które ja tutaj spędziłem, były właśnie tak zorganizowane, że myśmy się nie nudzili z sobą, myśmy mieli o czym rozmawiać. No było bardzo przyjemnie. No myślę, że to nie tylko dlatego tak często tu brałem udział w tutejszej rozgłośni, że mieszkałem naprzeciwko i nie trzeba było do mnie telefonować, tylko wystarczyło okno otworzyć i Wiesiek, jesteś wolny? Jestem, no to chodź. Ale no dobrze pisaliście, było też sympatycznie. Oczywiście nie mówię o żadnych sprawach zarobkowych, bo ja nie pamiętam, jaka to była relacja pieniądza na zakupy wtedy, prawda, i czy to było im potrzebne, czy nie, bo to absolutnie nie o to chodziło, naprawdę.
Zenon Jaruga bardzo często te słuchowiska reżyserował. I jak opowiadał nam, miał swoją ulubioną grupę aktorów.
Literackie słuchowiska, te oczywiście przede wszystkim były wykonywane przez aktorów z teatru. Znałem doskonale wszystkich aktorów, mogłem dopasować do każdej roli aktora, chociaż miałem dość wąski wybór. W końcu aktorów w Toruniu, tak samo zresztą jak w Bydgoszczy, przy jednym teatrze, no było 30, 20 kilku. W przeciwieństwie do Warszawy, gdzie można było w słuchowisku zatrudnić, wybrać spośród kilkuset aktorów. A zawsze przywiązywałem bardzo dużą wagę do doboru aktora do roli, bo pracować, wymuszać u aktora postać bardzo trudno. Oczywiście można, ale to daje nie bardzo dobre wyniki.
Jak się okazuje, radio nie zasklepia się jedynie w studiu. Obecnie słuchowiska nagrywane są także poza studiem radiowym. Przed laty z Chrystkowa, z chaty menonickiej, transmitowaliśmy słuchowisko Mimesis, w którym to wystąpiły znane dziś aktorki nie tylko ze scen, ale również i z seriali. Marta Ścisłowicz.
Tak, jest to o tyle ciekawe i trudne dla mnie, że to jest moje 3. słuchowisko, ale po raz pierwszy jest to w ogóle słuchowisko na żywo. Czyli wiadomo, że stres jest dużo większy, trzeba wchodzić od razu w punkt, to wszystko. Nie widzimy się często, nie słyszymy, znaczy słyszymy się z jakichś dziwnych, prawda, przestrzeni, z dziwnych miejsc. Nie mamy tego partnera tak namacalnie, powiedziałabym, więc jest to o tyle trudniejsze. Trzeba być bardzo skupionym, bardzo wyczulonym na siebie, no i uważnym.
Małgorzata Witkowska.
My siedzimy z Marianem na górze, jesteśmy odizolowani zupełnie. Nie? To z jednej strony daje możliwość takiej dosyć mocnej koncentracji, a z drugiej strony trzeba bardzo się wsłuchiwać w partnerów, zwłaszcza tych, którzy są na innych planach. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest połączenie właśnie takiego skupienia z bardzo dużą wyobraźnią.
Anita Sokołowska.
To jest w ogóle jakaś magiczna historia, takie słuchowisko. No bo trzeba się wykazać dosyć dużą taką sprawnością w sensie czujności i skupienia i odpowiedzialności. Także fajnie, fajnie.
Na skrzydle nie ma czarnego krzyża, jak samochód oficera, który był tutaj. Ale czerwoną gwiazdę. Co to oznacza dla nas?
Trzeba będzie odejść. Ale jeszcze nie dzisiaj, może za parę dni.
Noce są dla mnie udręką.
Czy mikrofon radiowy jest dla aktora pewną barierą? O tym opowiadała Grażyna Barszczewska.
Ktoś mnie zapytał zabawnie kiedyś, czy można przed mikrofonem zrobić striptease. No, można, prawda? Przecież to państwo wiecie nawet, że można. To nie tylko jest takie niewyobrażalne dla aktora. Tym bardziej, że w tej chwili jak gdyby no mamy te możliwości techniczne już większe niż 10, czy już nie mówię 20 lat temu.
Nasza rozgłośnia, szczególnie w ostatniej dekadzie, była nowatorska. Jako pierwsi zrealizowaliśmy we współpracy z Teatrem Polskim słuchowisko na żywo z udziałem publiczności. Było to Akropolis na motywach dzieła Stanisława Wyspiańskiego. Słuchowisko wyreżyserował Paweł Łysak, całość zrealizowali Marek Rzepa, Sławomir Nowak i Leszek Drygas.
Poszli i na kościele zostawili dymu powłoczną chmurę oplotła kolumny pieśniarze, co śpiewali pieśni Rzymu, pokłony bijąc u ołtarza trumny.
W katedrze przez kilka stuleci odbywały się koronacje królów polskich oraz ich uroczyste pogrzeby. Znajdują się tu gotyckie, renesansowe i barokowe królewskie kaplice grobowe. Najbardziej znaną jest kaplica Zygmuntowska. Umieszczono tu sarkofagi Jagiellonów oraz czarny krucyfiks, przed którym modliła się królowa Jadwiga. W katedrze jest bardzo wiele cennych dzieł sztuki w różnych stylach, pochodzących z różnych okresów, między innymi nagrobki, epitafia królewskie, biskupie, sarkofagi królów polskich, wiele obrazów, rzeźb i stiuków. W podziemiach katedry znajdują się grobowce wybitnych Polaków, między innymi Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Józefa Piłsudskiego i wielu, wielu innych.
Jako rzeczono przed 1000 lat, tej nocy ma się duch przetworzyć. Przybyć ma ten, co zbawiać wyrzekł światy i powstać z martwych i ożyć.
Po środku świątyni znajduje się konfesja świętego Stanisława, w której złożono relikwie świętego Floriana, a później szczątki świętego Stanisława, głównego patrona Polski. XVII-wieczna trumna zrobiona jest ze srebra i ozdobiona medalionami z życia świętego Stanisława. Konfesja zwana jest Ara Patrie, czyli ołtarz ojczyzny. Tu przez wieki królowie składali zdobyczne trofea. Tutaj na przykład król Władysław Jagiełło zawiesił chorągwie krzyżackie zdobyte pod Grunwaldem. Ostatnią chorągiew złożył Jan III Sobieski po wspaniałym zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem.
Poszli i dymu snują się obręcze, i mrok coraz gęsty pada, i ciemność padła na głazów przełęcze, aż pełna noc już włada. Cichość się stała i weszło milczenie i objęło owe mroki i cienie.
Polskie Akropolis, przebrzmiała wielkość przebrzmiałego życia, sanktuarium ludzkiego cierpienia, ludzkiego smutku, bólu, zwątpienia. Miejsce pełne grobów, świętych pamiątek, świadków świetności, zbutwiałych, zczerniałych i pokrytych kurzem. Wszystko tu mówi o śmierci, przemijaniu, o upadku. Pod ścianami piętrzą się sterty trumien.
I stał się moment wielki czaru, gdy zadrgały młoty zegaru i północ ozwała się z wieży. Wtedy ci, co w srebrnej odzieży, na rąk wzniesionych podporze, dźwigali straszydło Boże, trumnę. Jarzmo z bark zdjęli i unieśli nieco, i dźwignęli, i postawili samą na ołtarzu.
Słychać było, opadł ciężar święty. Ocknęli się ze snu i patrzą ciemno. Wtedy jeden młody, srebrzysty, ucałował stułę, którą związan, podjął ręką strój szeroko fałdzisty i stąpił.
Po Akropolis przyszły kolejne wyzwania, jak choćby słuchowisko Mimesis na podstawie tekstu Pawła Hille, zrealizowane także na żywo z udziałem publiczności w pomenonickiej chacie w Chrystkowie. Słuchowisko z udziałem aktorów Teatru Polskiego w Bydgoszczy wyreżyserował Paweł Łysak, zrealizował Marek Rzepa. Na planie słuchowiska była Ewa Domska.
Małgorzata Witkowska, Anita Sokołowska i Marta Ścisłowicz, które występują w słuchowisku Mimesis. To jest niezwykłe przeżycie, ponieważ tak jeszcze słuchowiska nie robiliśmy wspólnie, czyli w różnych miejscach, w różnych izbach jednej chaty. Nie widzicie się nawzajem.
Tak, jest to o tyle ciekawe i trudne dla mnie, że to jest moje trzecie słuchowisko, ale po raz pierwszy jest to w ogóle słuchowisko na żywo. Czyli wiadomo, że stres jest dużo większy, trzeba wchodzić od razu w punkt, to wszystko. Nie widzimy się często, nie słyszymy. Znaczy słyszymy się z jakichś dziwnych, prawda, przestrzeni, z dziwnych miejsc. Nie mamy tego partnera tak namacalnie, powiedziałabym, więc jest to o tyle trudniejsze. Trzeba być bardzo skupionym, bardzo wyczulonym na siebie, no i uważnym.
My siedzimy z Marianem na górze, jesteśmy odizolowani zupełnie. To z jednej strony daje możliwość takiej dosyć mocnej koncentracji, a z drugiej strony trzeba bardzo się wsłuchiwać w partnerów, zwłaszcza tych, którzy są na innych planach. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest połączenie właśnie takiego skupienia z bardzo dużą wyobraźnią.
To jest w ogóle jakaś magiczna historia, takie słuchowisko. No bo trzeba się wykazać dosyć dużą taką sprawnością w sensie czujności i skupienia i odpowiedzialności. Także fajnie, fajnie.
Ta chata sama w sobie ma taki klimat, który gdzieś od razu pozwala wejść w to bardziej. No słuchowisko jest o godzinie 20, więc będzie ciemno. Tutaj Paweł planuje różne dziwne efekty, będą ludzie, więc myślę, że to wszystko jakoś tak pomoże i nam, i widzom, słuchaczom wejść w tę historię.
Nie mam akurat tak wielkiego doświadczenia w słuchowiskach, ale rzeczywiście strasznie dużą przestrzeń dają te wszystkie efekty, które pojawiają się, efekty typowo radiowe. Właśnie odgłosy miasta, samochodu i to bardzo uruchamia wyobraźnię aktora. A równocześnie dodaje takiej głębi. Bardzo fajnie nam się czyta ten tekst, kiedy jesteśmy wspomagani jeszcze właśnie jakąś przestrzenią.
Lampy naftowe i ludzie właściwie siedzący wam na kolanach tutaj.
No właśnie, ktoś postawił krzesełko koło mojego i już się boję, kto będzie koło mnie siedział i kto będzie mi patrzył na moje notatki przez ramię. Ale nie, no to fajne, fajne doświadczenie bardzo. Myślę, że to jakoś Paweł Łysek super wymyślił.
Szema Izrael! Haszem olokejnu, haszem echa.
Bałem się wtedy, że ludzie, którym ukradłem kurę, na pewno rozpoznają we mnie złodzieja. Zaczęła mi coś gwałtownie tłumaczyć, rysując patykiem na piasku. Pokazywała, że dom rybaka leży daleko, nie we wsi. I wygląda zupełnie inaczej niż domy tutaj, wzniesione toporami cieśli pana, wedle przepisów księgi. Zresztą ciągle sprawiała wrażenie, jakby księga była w niej i w każdej chwili ją ograniczała.
Zaiste, odrzuciłeś twój lud, dom Jakuba, bo pełen jest wróżbitów i wieszczków, jak Filistyni. Na zgodę uderza w ręce cudzoziemców.
Nasza rozgłośnia zrealizowała także jako jedna z pierwszych w kraju słuchowiska w tak zwanym systemie 5.1, systemie wielokanałowym. W środku słońca gromadzi się popiół, słuchowisko Artura Pałygi wyreżyserował Paweł Łysak, a zrealizował Marek Rzepa. Z kolei słuchowisko Pamiątki wyreżyserował Krzysztof Czeczot, całość zrealizowali Wawrzyniec Szwaja i Marek Rzepa. Z twórcami Pamiątek rozmawiała Żaneta Walentyn.
Będziemy sprzedawać pamiątki, korzystając z potencjału nienawiści, jaki jest w tym kraju. Korzystając z potencjału agresji i chamstwa. Z kolorytu ogromnej energii, która przetacza się przez ten naród. Będziemy płynąć na fali, którą nie my wprawiliśmy w ruch.
Pamiątki to jest taki tekst, który opowiada o tym, że wszyscy stajemy się, że ludzie są jakby pamiątkami tego, kim chcielibyśmy być w przyszłości.
Krzysztof Czeczot, reżyser i autor słuchowiska.
Z jednej strony w sensie fabularnym to jest oczywiście opowieść o tym, że ludzie handlują pamiątkami związanymi z różnymi wydarzeniami w Polsce, które się nie udały, korzystając z takiej fali podziałów, nienawiści, jakie są zawsze w narodzie, zwłaszcza w tym naszym. Nasza bohaterka mówi, kiedy rozmawiają o jakimś powstaniu, które nie wyszło, że tam dla niej to jeden ciul, czy Ślązak, czy inny powstaniec warszawski, ważne, żeby się sprzedało. To w sensie fabularnym, że chodzą je w sposób absurdalny, podeszli do tematu handlu taką tożsamością narodową. A z drugiej strony, to co powiedziałem na początku, że pamiątki to też jest opowieść o tym, że my za każdym razem stajemy się jakąś pamiątką. Robiąc coś, będąc twórcami jakiegoś zdarzenia, jednocześnie zapisujemy w pamięci to, cośmy zrobili, kim jesteśmy. I tekst jest o tym, żeby stać się pamiątką dla siebie, ale w tym pozytywnym znaczeniu, no bo u nas to w tym słuchowisku, jak państwo usłyszycie, to jest dosyć przewrotnie potraktowany temat. To jest tak napisane, tak skonstruowane i tak było grane przez aktorów, żebyśmy my nie mieli poczucia, że my słuchamy jakąś historię, tylko żebyśmy mieli uczucie, że cholera, trochę to może jest o nas i że warto się nad tym może zastanowić.
Pytania? Proszę. Okej, nie ma. A więc, co będziemy sprzedawać w tym tygodniu? Proszę. Produkt pierwszy. Kubek. Kubek do kawy z logo Polska Walcząca. Na kubku powstaniec.
Słuchajcie, ja przepraszam, ja nie wiem jak reszta, ale ja aż tak zdeterminowana nie jestem.
Właściwie jak tu widać doskonale, kubek z powstańcem warszawskim z przestrzeloną głową.
No, idzie rocznica.
Musimy być na czasie.
Wawrzyniec Szwaja, realizator słuchowiska pod tytułem Pamiątki. To słuchowisko jest szczególne pod względem technicznym. Realizator miał olbrzymią rolę do odegrania, prawda?
A dziękuję bardzo, że tak mówisz. To faktycznie, to słuchowisko jest dość specyficzne, ponieważ podjęliśmy się, Polskie Radio PIK w Bydgoszczy podjęło się pewnego eksperymentu, ponieważ wyprodukowaliśmy to słuchowisko w systemie przestrzennym. Bardzo rzadko produkuje się teatry radiowe właśnie przestrzennie, ponieważ ten format dźwięku przestrzennego nie jest tak rozpowszechniony dla radia, dla produkcji dźwiękowych, jak na przykład dla filmów czy produkcji kinowych. W związku z tym można powiedzieć, że w pewnym sensie jesteśmy pionierami i faktycznie produkcja dźwiękowa tego słuchowiska była o tyle trudniejsza, że operowaliśmy jakby w dwóch wymiarach, nie tylko lewo-prawo, ale również przód-tył.
Radiowy teatr wciąż się rozwija. Obecnie na naszej antenie mogą państwo słuchać superprodukcji Krzyżace. Nasza rozgłośnia jest współproducentem serialu z udziałem wielkich aktorskich gwiazd. Teraz jednak chciałbym państwa zaprosić do podróży w czasie. Na zakończenie naszej audycji posłuchamy w całości mikrosłuchowiska z 1971 roku pod tytułem W swoim czasie. Tekst napisał Zdzisław Prus, wystąpili Jacek Biniak, Ewa Sadowska, Teresa Wądzińska, Hubert Stróżyk i Zdzisław Prus.
Więc życiorysik mamy, podanie jest, opinia, bardzo dobra opinia, znakomita wręcz opinia, świadectwo, o... Bardzo ładne zdjęcie. Wie pani, bo na ogół te legitymacyjne zdjęcia to są takie, jakby to powiedzieć, nienaturalne. A tu pani zupełnie jak żywa. Może mi pani powiedzieć, gdzie się dała pani zdjąć?
A, dałam się w Państwowym Zakładzie Fotograficznym. Fotobobo, plac Zjednoczenia 18, proszę pana. Drugie piętro po lewej, dzwoni 3 razy. A, tak, z całą pewnością 3 razy.
Wiem, to jest ten najlepszy zakład w mieście, tak? Wkrótce ja będę się musiał tam udać, ponieważ nie posiadam tak rewelacyjnego
Ale
zdjęcia.
Gorąco polecam, aczkolwiek obecnie jest tam remont, który będzie trwać do 23 tak. stycznia włącznie roku bieżącego. A nie, przyszłego chciałam powiedzieć, tak.
No, podziwiam pani nieprzeciętnie wydolną pamięć.
Owszem, tak, pamięć mam, dzięki Bogu. Z pamięcią to ja nie mam żadnych kłopotów. Moi przyjaciele nazywają mnie nawet komputerem w spódnicy. No śmieszne, prawda?
No cieszy mnie to. cieszy.
Ale czy pan wierzy, czy nie, ale ja do dzisiaj jeszcze pamiętam, jakie ilustracje z których dzienników wycinałam do gazetek ściennych.
O.
No, najpierw szkolnych, a potem instytucjonalnych. Tak. Społecznie wycinałam, robiłam to z prawdziwym zacięciem.
No, doskonale. U nas zacięcia nigdy za wiele.
A, ja już teraz deklaruję, iż o ile zostanę przyjęta, to naprawdę dam wszystko z siebie i się wywiążę.
Tak.
U mnie praca zawodowa na pierwszym miejscu, ale społecznie udzielam się bez reszty. Niech pan sobie wyobrazi. W ostatnim miejscu pracy siedziałam kołkiem. Proszę wierzyć, ale... czy nie, ale ja przez ostatnie dwa lata ciurkiem od 6 do 21 z minutami siedziałam i robiłam pani... społecznie. Jak ja się czemuś oddam, to dla mnie nic nie istnieje, ani kino, ani kawiarnia, a żeby gdzieś sobie pojechać, no to już w ogóle. Raz pojechałam na Wszystkich Świętych, no ale bardzo żałowałam, tak.
Tak, no. Właśnie, widzi pani, tak. Trochę się sprawa komplikuje, bo
tak.
To stanowisko jest częściowo związane z pracą w terenie.
Tak? I... A wie pan, no jeździć to ja lubię. Że nie jeździłam, ale ja mogę samolotem, autobusem, koleją, furmanką, wszystkim, co jedzie, obojętne. Mogę przodem jechać, tyłem, obojętne. I to bez aviomaryny.
Rozumiem. No, jak tak, to kamień z serca. No to dobrze. Wręcz znakomicie, tak, że pani może jeździć. Ale czy sytuacja rodzinna pozwoli pani na pobyt poza domem? Pytam ze względu na wzgląd, wie pan.
Tak, no mój małżonek jest przyuczony do prac domowych. Posiadam tylko dwoje dzieci w wieku szkolnym, ale, a one nawet już po mleko same chodzą.
Ale dzieci w wieku szkolnym wymagają stałej opieki rodzicielskiej. No, pani chyba wie, co robią dzieci szkolne pozbawione matczynego nadzoru. Tak. No i małżonek może mieć pretensje do firmy, a nie chcielibyśmy wziąć na siebie ewentualnych rozziewów w rodzinie. No, praca pracą, a rodzina to jakby nie było podstawowa komórka społeczna.
Ach, proszę pana, mój małżonek tego... jest od lat przyzwyczajony do samodzielności. Tak? Dzieci też? Ile one mają kółek zainteresowań? Basen, fortepian, angielski, rytmika, relaks.
Tak, relaks. To mnie pani przekonała, tylko widzi pani, ma pani średnie wykształcenie, tak? I automatycznie by nam pani obniżyła wskaźnik, który wynosi 3,47, a zjednoczenie nas rozlicza.
Ależ ja przecież uzupełniam wykształcenie. Jestem na pierwszym roku zaocznym.
No dobrze, dobrze, ale tutaj jest praca terenowa. To kiedy będzie się pani uczyć?
A, no w czasie jazdy. Ja posiadam taki organizm, że mi najlepiej wchodzi w pociągu do głowy. Bo to tak, stuk, puk, rytmicznie i wtedy mi się układa.
O ile tak, to się niezmiernie cieszę, to nas urządza. No ogromnie się cieszę, że mogłem sobie z panią tak mile pogawędzić.
Tak.
Na większych przeszkód chyba nie będzie. No wszystko jest... Życiorysik. Jest, podanko jest. Opinia, bardzo dobra zresztą opinia. No nic, no dziękuję pani bardzo.
No to jak? Czy ja mogę liczyć?
Oczywiście, tak, liczyć tak. A wiążącą odpowiedź przyślemy za kilka dni. Tak,
no to do widzenia panu.
Do miłego.
Do widzenia.
Jeszcze sekundeczkę. Tak. Gdzie dała się pani zdjąć?
A, proszę pana, Foto Bobo, tak, niech pan nie zapomni. Foto Bobo, plac Zjednoczenia.
Dziękuję, tak jest, przypominam. Do widzenia pani. Życiorysik mamy, podanko jest, dyplom, opinia, bardzo dobra zresztą opinia, wręcz znakomita.
Dziękuję.
Tak, ładne zdjęcie pan ma. Wie pan, bo na ogół zdjęcia legitymacyjne są takie, jakby to powiedzieć, takie, wie pan, nienaturalne. A tu pan zupełnie jak żywy. Może mi pan ewentualnie powiedzieć, gdzie się pan dał zdjąć?
Ja?
Tak.
A zdjęcie To chyba żona.
Nie powie mi pan, że żona dała się za pana sfotografować.
Słucham?
Że żona dała się za pana sfotografować.
A nie. Żona oczywiście nie. Zaraz. Żona wie, jak to było.
To nie jest takie...
Naturalnie, tak. Ja sam byłem, sam osobiście. Ale wiem, że i żona. Ona tak. Też coś... już wiem, tak. Ona odbierała zdjęcia, ale gdzie ona odbierała? No nie wiem.
No szkoda. Szkoda, bo sądząc po zdjęciu, to jest dobra firma. A wkrótce, wie pan, to ja też będę musiał iść do fotografa, bo nie mam tak rewelacyjnego zdjęcia. Nie mam.
Ja sobie przypomnę i powiem wtedy.
Dobrze.
Panu. Może pan zapali?
Dziękuję. Nie palę.
Aha. Ja też dawniej nie paliłem, ale ta praca w terenie, bo ja ostatnio pracowałem w terenie. Aha, poza domem człowiek robi różne głupstwa. Żeby czas...
Ja rozumiem pana.
Lubię tak sobie z miejsca na miejsce, wie pan.
Widzi pan. To ogromnie mi przykro, ale tu sprawa się nieco komplikuje. Ten wakat, to wolne miejsce, to jest praca wybitnie siedząca. Tak, to... Ja nie wiem, jak pański organizm to wytrzyma.
Tak? Właściwie to ja jeździłem tylko z rozpędu i z przyzwyczajenia. Teraz sobie chętnie posiedzę. To jest niezła myśl. Może wezmę się nawet za drugi fakultet?
Jak drugi? Racja. Pan posiada wyższe wykształcenie. Proszę mnie źle nie zrozumieć, jednak jest w tym miejscu taki drobny niuans, wie pan?
Chwileczkę. Zdaje mi się, że sobie akurat przypominam.
I to jest...
Czy to nie był przypadkiem fotoduduś albo fotokubuś? No, tak jakoś... Wie pan, mówię o zakładzie. Przepraszam, że przerwałem bardzo.
Dobrze. Bardzo. Ten niuans podciąga nas odrobinę zbyt gwałtownie w górę. Obecnie wskaźnik wynosi 3,47. A pański niuans, proszę pana, automatycznie podniesie ten wskaźnik do 3,49. No pan sam rozumie. Pan sam rozumie, jest to różnica niebagatelna. Przekroczymy pewną strefę i zjednoczenie może nam zbyt pochopnie zwiększyć współczynnik eksportu. Poza tym, drogi panie, istnieje jeszcze aspekt psychologiczny. Pańskim zwierzchnikiem byłby ktoś, kto z przyczyn obiektywnych nie posiada fakultetu. Pan rozumie, mogą być pewne tarcia. Tak.
No nic prostszego, proszę pana. Dyplom oprawię w złote ramki, no i powieszę sobie nad pianinem.
Proszę
utrudniać zadania, po prostu... Przedstawię tylko świadectwo dojrzałości. No,
to nie byłoby zgodne z prawem, nie. Skoro pan musi, to niech pan podnosi ten wskaźnik.
Bo co się tyczy ludzi, to proszę nie żywić żadnych obaw. Ja się zawsze przystosowuję.
No oczywiście, nie mamy powodu, by panu nie wierzyć. No tak.
No to co? To...
No pan nas nawet urządza. Było mi bardzo przyjemnie z panem pogawędzić. Tym bardziej, że wszystko mamy. Życiorysik, tak, podanko. Opinie, daj Boże, wszystkim taką opinię. Dyplom. No dobrze. No, to do miłego.
Sekundę. Mógłbym poprosić o mój dyplom?
Tak, proszę. Nie, ale co pan robi tutaj?
Z dyplomem pan. W sprawie tego zdjęcia. Ale... Ja nie usnę, zanim nie sprawdzę.
Ale...
widzi pan? Jest pieczątka na odwrocie. Boleś. Proszę pana, fotoboleś.
Aha, to już. No
więc, na co mogę liczyć?
Powiadomimy pana najdalej za kilka dni, tak? Powiadomimy. Życiorysik mamy, podanko też, opinia jest, zresztą znakomita opinia, doskonała opinia, dyplom, o, zdjęcie też, wspaniałe zdjęcie. Wie pani? Wspaniałe. Przeważnie na zdjęciach legitymacyjnych ludzie wyglądają tak, jakby to pani powiedzieć, nienaturalnie. O, a tu pani jak żywa. Można spytać się, gdzie pani dała się zdjąć?
Prywatnie. Mój przyjaciel, fotografik.
Bo ja właśnie sobie pomyślałem, że ja powinienem.
Zapytam, może się zgodzi?
No nie, no jest pani niezwykle uprzejma.
Czy mogłabym zapalić papierosa?
Oj, żałuję. Wie pani, nie palę. Nie?
Trudno, no, zapalę swoje.
Ale pani pozwoli wtedy, że chociaż... Tak, proszę, proszę.
O,
bardzo.
Dziękuję.
Proszę, uprzejmie. Tak.
Dziękuję. Proszę śmiało, niech pan pyta, co umiem, co dotąd robiłam i td. Myślę, że ta rozmowa ma sens rozpoznawczy.
Tak, oczywiście. Z tym, że ja nie chciałem tak od razu.
A dlaczegoż by nie? Służę. Moja sytuacja rodzinna interesuje pana?
Zwłaszcza i nade wszystko.
Rozumiem. Żeby nie było niedomówień, oświadczam, iż jestem stanu wolnego. Ujęłam to, ma się rozumieć, w życiorysie.
Tak.
Uważam, że ten fakt jest specjalnie korzystny dla firmy.
Tak. To oczywiste. A dlaczego?
Nie będę się zwalniała na żadne przepierki.
Tak, z góry doceniam tę dogodność.
Mnie na czasie tak nie zależy. Dzieci jeść nie wołają. Mogę nawet pozostawać wieczorami w biurze. Co mi tam?
No, postaramy się właściwie ocenić pani bezprzykładną gotowość do pracy.
Ja się umiem podporządkować zwierzchnikom. Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jeżeli chodzi o służbowe stosunki, to jestem bardzo posłuszna.
Tak. Jaki rodzaj pracy najbardziej pani odpowiada? Praca terenowa, czy też zajęcie na miejscu?
Czuję jednakowo silny pociąg do obu rodzajów pracy.
Znakomicie. U nas praca składa się z obu tych elementów. No i wykształcenie pani, jak czytam, jest w sam raz idealne.
Sądzi pan, że pół wyższe wystarczy?
Pani wykształcenie jest wprost optymalne na tym stanowisku i to mnie nawet trochę niepokoi, bo wie pani, nasz aktualny wskaźnik wykształcenia 3,47 ani się nie podniesie, ani też nie ulegnie obniżeniu, gdy przyjmiemy panią do pracy. No, można by sądzić, że nastąpi u nas coś w rodzaju małej stabilizacji, nie, stagnacji właściwie. I kontrola może nam to wytknąć. No, ale to tak na marginesie. Większych przeszkód nie widzę.
To kiedy mam się zgłosić?
Kiedy? No, wszystko właściwie. Mamy życiorysik i podanko. Odpisy są, fotografie. Co za śliczne fotografie.
Konkretnie na co mogę liczyć?
Powiadomimy. Powiadomimy panią w swoim czasie listownie. Gdzieś tak za kilka dni. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry wam.
Więc ja właśnie odbyłem te wstępne rozmowy z ewentualnymi kandydatami na to wolne stanowisko.
Tak.
Fatalnie to się przedstawia, źle. Wszyscy tacy powierzchowni, wie pan, panie dyrektorze, i luki w wykształceniu, i do pracy społecznej niechętni, to znowu typ zajęcia im nie odpowiada. Mizernie, jednym słowem, panie dyrektorze, mizernie. Ja osobiście Jestem całkowicie załamany.
No, rzeczywiście, nie ma się z czego cieszyć.
Tak. Panie dyrektorze, w obliczu takiej beznadziejnej sytuacji ja jeszcze raz, panie dyrektorze, ośmielam się zaproponować panu wiadomą kandydaturę. Że ta pani, proszę pana, przepraszam, że ta pani, że ona jest siostrą mojej żony, czy to ma aż takie wielkie znaczenie? Przecież poza tym odpowiada wszystkim warunkom. A te braki w wykształceniu ona sobie szybko nadrobi. Tak?
Tak, tak. Życiorysik jest.
Właśnie.
Podanko jest. Opinia też.
Panie dyrektorze, więc na co? Na co mogę liczyć, panie dyrektorze?
Dowie się pan w swoim czasie. Za kilka dni najdalej. Dziękuję.
Tak.
Było to słuchowisko Zdzisława Prusa z 1971 roku pod tytułem W swoim czasie. Jeśli są Państwo zainteresowani radiowym teatrem, zachęcam do zaglądania na naszą stronę archiwum radiopik.pl. Tam nie brakuje słuchowisk. Także w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o 20:05 radiowy teatr wyobraźni, audycja Ewy Domskiej. Teraz do usłyszenia mówi Michał Słobodzian.
Posłuchaj, wyraź opinię, skontaktuj się z autorem na radiopik.pl. Zakładka audycje, publicystyka.